znany tekst. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Ja przeczytam cały ten tekst. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyjąc więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Dlaczego dochodzi do dramatów? Dlaczego dochodzi do tej religijności lub do tego, że chrześcijanie są załamani i praktycznie stają w takim miejscu, gdzie nie wiedzą, czy zrobić krok do przodu, w lewo, w prawo, do tyłu? Dlatego, że zauważcie, jaka jest konsekwencja duchowa, jaka logika duchowa, nawet w tym krótkim fragmencie. Z jednej strony Bóg oczekuje od nas: zaprzyjcie się samych siebie, umrzyjcie dla samych siebie. Ale co w to miejsce mamy włożyć? Jeżeli nic w to miejsce nie włożymy, to powstaje próżnia. Praktycznie jesteśmy skazani, żeby po równi pochyłej iść w kierunku unicestwienia. Jeżeli ja się zapieram samego siebie, umieram dla samego siebie i nic więcej nie jest mi oferowane, to jestem wyzerowany. Jestem nikim, jestem unicestwiony. To jest samobójczy strzał do własnej bramki. Ale zauważcie, co tu jest napisane. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jest potrzebny ten drugi krok. Zrobić wszystko, żeby Chrystus żył we mnie. Zrobić wszystko, żeby nastąpił trzeci krok, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich 1:8. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. To jest dopiero całość. To jest dopiero prawdziwa symbioza tych wszystkich prawd, które powodują, że my możemy naprawdę żyć, kwitnąć i radować się. Jeżeli ktoś nie połączy tych wszystkich prawd, to rozbije się o któryś krawężnik, o którąś bandę. Jeżeli przyjmie tylko tą jedną prawdę, że musi zaprzeć się samego siebie i zostanie na tym, nie potrafi przyjąć Bożego usprawiedliwienia, nie potrafi przyjąć tych Bożych obietnic w Chrystusie, że jest usynowiony, że jest kochany, że jest królewskim kapłaństwem, narodem świętym, to pozostaje takim biednym męczennikiem, który się będzie biczował, żyjącym w potępieniu. Po prostu żal serce ściska, gdy patrzy się na tego typu pobożność i religijność. Ale są ludzie tacy, o których wspominałem, którzy pomijają ten pierwszy punkt. Nie chcą słyszeć na temat noszenia krzyża, zaparcia się siebie. Oni chcą słyszeć tylko o tym, kim są w Jezusie Chrystusie. Oni chcą słyszeć tylko o tym, jak wielka jest łaska i miłosierdzie. I tak się zastanawiają, gdzie my jesteśmy. Chrześcijanie w Polsce, chrześcijanie w Krotoszynie, gdzie jesteś ty? W którym miejscu potrafisz się umiejscowić? Jedno jest pewne, że przy naszej świadomości religijnej, przy naszej kulturze religijnej bardzo silne jest oddziaływanie ducha religii, legalizmu, tego, że człowiek musi coś zrobić. Dlatego tak wielu chrześcijan ma problem z tym drugim punktem, że jestem kochany, że jestem usprawiedliwiony. Zobaczcie, jak wstrząsający obraz dzisiaj obejrzeliśmy w tej krótkiej prezentacji. Czy jest możliwe, żeby chrześcijanie, którzy tyle lat znają Biblię, którzy znają te prawdy biblijne, pomyśleli sobie: no, nie jestem pewien, czy Bóg mnie kocha. Nie jestem pewien, czy Jezus znowu jest chętny, żeby przebaczyć mój kolejny grzech. To może trzeba kolejny raz puścić taki filmik, jeżeli ktoś z was tak myśli. To może kolejny raz trzeba zobaczyć to zmasakrowane ciało. To może trzeba sobie przeczytać medyczny opis mąk Chrystusa. Co czuje człowiek, gdy ma wbijane gwoździe, które mogą zahaczać o nerwy? co czuje człowiek, który w agonii umiera i dusi się tylko dlatego, że ta podpórka może być pod nogami, ten gwóźdź, to mógł troszeczkę podnosić się na tym gwoździu i na tej podpórce, bo gdy całkowicie bezwładnie to ciało wisi, człowiek zaczyna się dusić. To jest po prostu straszne. I On to zrobił dla ciebie i dla mnie. On nie posłał żadnego anioła. Jezus umarł za ciebie i za mnie. Jak możemy wątpić w Jego miłość? Jak możemy wątpić, że jeżeli szczerym sercem przychodzisz i pokutujesz, On chce tobie wybaczyć? Nigdy nie pozwalajmy na to, żeby duch religijny, duch legalizmu lub po prostu siły ciemności reprezentujące szatana, którego jednym z podstawowych imion jest oskarżyciel, mógł dotykać naszego serca i mówił: Bóg cię nie akceptuje, Bóg cię nie kocha. Oj, ten kolejny raz to ci nie wybaczy. Za dużo przebrała się miarka. To Bóg o tym zadecyduje. Na razie bazujmy na Bożym Słowie, patrzmy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary i przyjmujmy Boże przebaczenia i usprawiedliwienia. Chciałbym w tym drugim punkcie przeczytać wam i przytoczyć kilka takich fragmentów, które powinny nas pobudzić do tego, żeby szukać Jezusa i żeby trwać w takiej żywej społeczności z Nim. Broń Boże, nie zostawajcie w tym pierwszym punkcie, gdzie tylko zapieranie się siebie i smutek zostaje. Przypominam jeszcze raz tą ilustrację powołania Piotra. Było również wiele innych wydarzeń, które spowodowały, że oni potrafili tak bezkompromisowo później iść za Chrystusem. Jedno z tych wydarzeń, które jest niesamowite, to jest to, jak Jezus Chrystus zabrał Piotra, Jakuba i Jana na górę, gdzie chwała Boża zstąpiła i Jezus się przed nimi przemienił. Moi drodzy, my potrzebujemy takich przeżyć. To nie są elitarne przeżycia, gdy Jezus przychodzi, gdy Duch Święty przychodzi, gdy nas dotyka. Ja, gdy się modlę, nie zawsze doświadczam Bożej obecności, ale jest to dla mnie szczególnie ważne, gdy modlę się, gdy oddaję swoje serce Bogu, gdy przychodzi Boża obecność, gdy to jest realne, gdy Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Ale już tu kilka razy wspominałem o takich szczególnych przeżyciach, które przemieniły w dużym stopniu jeszcze moje życie. To życie z Bogiem nabrało trochę jeszcze innego kolorytu. To są takie momenty, gdzie ja totalnie nie spodziewam się Bożej obecności, a ona przychodzi. Co jakiś czas mam takie przeżycie, gdy nie ma to żadnego związku z tym, że akurat oczekuję Boga, że się modlę, lub jest to dobre miejsce i czas, żeby Boża obecność wstąpiła. Jedno z takich ostatnich moich przeżyć, już paru osobom mówiłem, było w zupełnie takim miejscu, gdzie nie spodziewałbym się Pana Boga. Jechałem z jednym chłopcem na Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym. Akurat ja go nie trenuję, nie znam się na tenisie, ale jest w mojej klasie i to były mistrzostwa szkolne, no to pojechałem z nim jako opiekun daleko jeszcze za Poznań i siedziałem na trybunach, kibicowałem, coś mu tam podbudowywałem go, bo w tenisie to mu nie za bardzo mogłem pomóc. I tak siedzę w pewnym momencie na tej trybunie i nagle przyszła Boża obecność. W takich momentach mi po prostu oczy same płaczą. Przychodzi taka Boża obecność, że ja siedzę, cichutko językami się modliłem i po prostu leciały mi łzy. Starałem się zachować bardzo dyskretnie, żeby nikt nie zwracał na mnie uwagi, ale przychodzi taka błogość, takie ciepło, taka miłość Boża. I takie rzeczy miałem, opowiadałem, a to w kuchni, a to gdy siedziałem przed telewizorem, najbardziej byłem zaszokowany kiedyś, gdy ta Boża obecność przyszła, gdy w wannie siedziałem. To po prostu wtedy to już byłem, pianę zgarniałem i byłem zawstydzony, łzy mi się lały. I mówiłem: Boże, tylko nie tutaj. I zacząłem, jaki człowiek jest religijny. Ja na ten temat głoszę, jaki ja jestem religijny. Bo jeszcze spodziewać się Boga, gdy się modlimy: o, przyszła Boża obecność. Jest Boże namaszczenie. Alleluja. Ale tak w każdej sytuacji? Siedzisz w biurze, coś załatwiasz i jest Boża obecność? Liczysz jakieś rachunki i Boża obecność przychodzi? Sprzątasz w mieszkaniu, gotujesz obiad, nawet nie myślisz o Bogu i przychodzi Boża obecność i ty zostawiasz to, oddajesz Bogu chwałę? My potrzebujemy takich przeżyć. My potrzebujemy zbliżyć się do Jezusa realnego. To wtedy, gdy On powie, zostaw łódź, idź i będziesz rybakiem ludzi, my to zrobimy ochotnie. Ja wiem, ile razy miałem tak na sercu, a dobrze by było pościć. No dobrze było, ale tak moje ciało absolutnie nie miało na to ochoty. Ale nagle w modlitwie, gdy przyszła Boża chwała i znowu dostałem na serce, będziesz pościł, to wtedy od razu mówiłem, tak Panie, tak będę pościł. Wtedy to takie lekkie się stawało. My tego potrzebujemy. Bo inaczej nie damy rady zaprzeć się samych siebie. Nie będziemy chcieli zaprzeć się siebie. Druga moja podpórka i pomoc na dzisiaj to jest ta książeczka Radość Joyce Meyer. Mile zaskoczony byłem treścią tej książeczki. Z ostatnim rozdziałem polemizuję. Tam jest o tym, żeby o tej, wiecie, miłować samego siebie. Ona tak próbuje tu różnie to tłumaczyć, trochę inaczej niż ja to rozumiem, ale błogosławię tą siostrę, ale tu w tych innych miejscach naprawdę byłem bardzo zbudowany. Przeczytam wam fragmenciki, po co mam tak tylko parafrazować. Większość złych owoców w naszym życiu ma swoje źródło w czym? W egoizmie. Ludzie cierpią na depresję, ale źródłem ich problemu jest egoizm. Niektórzy borykają się z poczuciem samotności i nie potrafią w całym swoim życiu utrzymać ani jednej dobrej relacji, ale źródłem problemu jest egoizm. W księdze Ezechiela 16:49 prorok mówi: oto taka była wina siostry twojej Sodomy po zniszczeniu Sodomy i Gomory. To jest ten fragment. Odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierała biedaka i nieszczęśliwego. Duma, nadmiar pożywienia, łatwa pomyślność i bezczynność. Tak ludzie żyli w Sodomie, ale nie wspierali biednych i potrzebujących. Dzisiaj wielu ludzi w Kościele ma ten problem. My nie żyjemy tak jak 100, 200, 300 lat temu. Nie mamy wychodków z serduszkami gdzieś w polu. Mamy wodę, ciepłą wodę, kaloryfery. Z głodu nikt nie przymiera. Większość przynajmniej tak żyje. A ile jest obojętności? Jak ciężko jest zdobyć się na wdzięczność? Powiem wam, że tak przez chwilę zastanawiałem się, niektórzy pytali, no, jeżeli chodzi o nabożeństwo, pierwsze święto, drugie święto, czy przesuniemy trochę, bo przecież śniadanie jest, przesuńmy o godzinę. I przecież mieliśmy różne rozwiązania w naszym zborze. Jak oglądałem ten filmik o tym zmasakrowanym Jezusie i mamy nabożeństwo i nieraz się zastanawiamy, czy je przesunąć, żebyśmy mogli się wyspać, bo śniadanie trzeba zjeść. Tak jakby nie można było wstać trochę wcześniej. To jest problemem, bo ludzie nie dotrą na 10:00. Ludzie, przecież to jest śmiech. Bo może ktoś kino musi nocne dłużej obejrzeć. Ale moi drodzy, można moralizować, zacytuję inną wypowiedź. Sprawa teraz dotyczy historii opisanej w pierwszej Księdze Królewskiej, gdzie Eliasz modlił się, był konfrontowany z 450 prorokami Baala. I pewien kaznodzieja, Klendenen, znacie go ze Szkoły Chrystusa, modlił się kiedyś i między innymi ten fragment wykorzystywał. I wiecie, co mu Bóg pokazał? My często przypominamy ludzi, którzy są opisani w pierwszej części tego fragmentu. Tam jest tak, że ci prorocy Bala nacinali się, modlili, krzyczeli, krew się lała, a Eliasz stał i naśmiewał się z nich. No jak, gdzie wasz Bóg? Jakoś nie stępuje. Oni jedna godzina, druga godzina. I Bóg przemówił do Klandenena i powiedział mu tak. Kościół dzisiaj i ty czasami podobny jest Kościół właśnie do tego etapu w życiu Eliasza. Pokazujemy fałszywe doktryny, mówimy, co jest złego, mówimy o tym, że o, tu jest bałwochwalstwo, a tam są fałszywe religie i tutaj, o, ta Joyce Meyer, prosperity, paskudztwo i wysyłane są różne maile i takie pokazywanie palcem, oskarżanie, osądzanie od czci wiary. I Bóg do niego przemówił, wiesz co, nie wystarczy obśmiewać fałszywych doktryn, fałszywych nauczycieli i w ogóle tego, co nie podoba się. Musisz zrobić coś więcej, tak jak zrobił Eliasz później. On zbudował ołtarz. Mało tego, na tym ołtarzu pojawiła się ofiara. Ołtarz bez ofiary nie ma najmniejszego sensu. To jest rekwizyt. Musi się pojawić ofiara. I wiecie, kiedy ogień stąpił? Gdy pojawiła się ofiara. My pragniemy, żeby pojawił się ogień z nieba. My chcemy widzieć to, co ja między innymi cytuję w trzecim punkcie, Dzieje 1:8. Czekajcie w Jerozolimie. Czekajcie na obietnicę Ojca. Wylana zostanie moc Ducha Świętego. Przeobleczecie się w moc z wysokości. Tylko pamiętajmy o jednym. Oni zostawili łodzie. Oni złożyli siebie w ofierze. Oni czekali wiele dni w wieczerniku, modląc się, szukając Bożego oblicza. I wtedy, gdy była ofiara, ogień stąpił. Na co ty liczysz? Jak możemy liczyć na ogień z nieba, jeżeli nie ma ofiary? Jak możemy liczyć, że w praktyce zaprzemy się samych siebie, jeżeli nie będziemy doświadczali realności Jezusa, która spowoduje, że będziemy po prostu zachęceni, że to będzie miłe? Że w pewnym momencie, gdy Jezus powiedział do Piotra, gdy się zestarzejesz, pójdziesz tam, gdzie cię poprowadzą, gdzie nie chcesz i w ten sposób uwielbisz mnie swoją śmiercią. On powiedział tak, on się zgodził. A na początku, gdy chodził w oparciu o swoje ciało, o zakon, o samosprawiedliwość, jedna kobieta spojrzała na niego i powiedziała: hej, czy czasami to nie ty byłeś jednym z jego uczniów? Strach sparaliżował go. Ten człowiek, który mówił: ja się nigdy ciebie nie zaprę, na koniec świata jeszcze dalej. Nagle jeden moment tak się wystraszył, tak był zawstydzony, że powiedział: nie, absolutnie to nie ja. Chyba mnie z kimś pomyliłaś. To jakieś nieporozumienie. Zobaczcie, gdy przeżył prawdziwą konfrontację, gdy spotkał się z prawdziwą miłością, gdy został napełniony Duchem Świętym, nagle ten człowiek był w stanie zaprzeć się siebie i śmiercią swoją potwierdzić, że jego życie jest oddane Jezusowi Chrystusowi. My potrzebujemy wszystkich tych trzech punktów. My potrzebujemy, jeszcze raz powtórzę, złożyć siebie na ofiarę miłą Bogu, swoje ciało, oddać się całkowicie Chrystusowi. Potrzebujemy tego drugiego punktu, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, czyli całkowicie na tyle tęsknić, oddać się Chrystusowi, żeby to jego życie kwitło w nas i żeby to nie było religijne życie, ale powtarzajmy sobie to w kółko. To ma być społeczność. To ma być relacja, to ma być intymny związek. W tym jest dużo z tego, co jest w małżeństwie powinno być, w dobrym, zdrowym małżeństwie. Relacja duchowa, relacja fizyczna. mówienie sobie o wszystkim, bycie swoimi powiernikami, spowiednikami i przyjaciółmi. Tak powinno być między nami i Jezusem. No bardzo często nie jest, ale ja mówię o tym, co powinno być. I chciałbym wam przeczytać jeszcze dwa miejsca. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodzi z nieba. Popatrzcie, dlaczego oni są w stanie powiedzieć: oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego oni byli w stanie skupić się na tym, że są tutaj tylko pielgrzymami i oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa? Bo oni byli na tej świętej górze, bo oni słyszeli ten głos, bo oni przeżywali realne spotkanie z Bogiem. I jeszcze jeden fragment, pierwszy list świętego Jana. Tamten fragment był z drugiego listu Piotra. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu, pierwszy list Jana. Co było na początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. O słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Kiedy możemy liczyć na radość? Kiedy możemy liczyć na społeczność, o której tutaj jest mowa, z Ojcem i Synem? Gdy słyszymy, gdy widzimy, gdy dotykamy, gdy przeżywamy, gdy to słowo mieszka w nas. Gdy wychodzimy poza barierę religijnych modlitw. Gdy w naszych modlitwach pojawiają się słowa: tęsknię za Tobą, Panie. Jezu, ja pragnę Twojej obecności. Panie, otwieram swoje serce, przyjdź. Tak jak obiecałeś, że stoisz u drzwi i kołaczesz. Ja pragnę otworzyć serce i mieć z Tobą bliską, realną, intymną społeczność. Tu się kończy religia, rozpoczyna się prawdziwe chrześcijaństwo. Jeżeli nie będziemy tego doświadczali, nasze modlitwy będą suche, puste, niczego nie wnoszące w nasze życie. Ja kiedyś sobie zapisałem takie zwroty, na koniec je przytoczę, mam na początku swojej Biblii je zapisane. Jezu, jesteś moim idolem. Fascynujesz mnie, Boże. Słodki Jezu, jestem dumny z Ciebie, Panie. Miły mój, pamiętacie ten tekst Pieśni nad Pieśniami? Mam upodobanie w słowie Pana. Społeczność z Panem jest moją pasją i najgłębszym pragnieniem. Moim szczęściem jest być blisko Pana. Nie ma dla mnie dobra, jak tylko przy Tobie. I fragment z Psalmu 37, czwarty werset. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie serce swoje. Tak. Wyobraźcie sobie, co to znaczy. Rozkoszuj się Panem. Uczniowie siedzą na języku polskim i mają analizować tekst. Artyści stają przed obrazem i mają odgadnąć, jakie intencje miał autor, co też chciał wyrazić. Powiedzcie, co rozumiecie. Zastanówcie się chwilkę, jak ma wyglądać nasze serce, żeby było odzwierciedleniem tego wersetu. Rozkoszuj się Panem. Czy tam jest obojętność? Czy tam jest rutyna? czy tam jest religijność, czy tam jest przymus i nakaz, czy tam jest obowiązek, czy raczej jest za tym stoi tęsknota, pragnienie. Wręcz nie mogę się doczekać, kiedy będę miał z Nim relację. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie wylany Duch Święty, kiedy Bóg do mnie będzie mówił. Wielka tęsknota i pragnienie, która jest wyrażona w tylu psalmach. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie. Używajcie, moi drodzy, tych słów w modlitwie. Panie, pragnę Ciebie. Chcę się Tobą rozkoszować. Brzydzę się pustą religijnością. Brzydzę się obojętnością. Chcę być blisko Ciebie. Chcę mieć żywą, intymną relację z Tobą. Mów swoimi słowami. Mów prosto. Mów zwyczajnie, tak jakbyś miał przyjaciela przed sobą. Artur Ceroński, ten pastor, który był byłym gangsterem, prostą rzecz powiedział w jednym momencie. Dla mnie Jezus jest osobą. Szok. Jak osobą? No przecież wszyscy o tym wiemy. Pozornie. Dla wielu chrześcijan Bóg jest jak mgła. Gdzieś przeniknęła przez ich duszę ta prawda, obiektywna, ale wyrwana z kontekstu, że Bóg jest wszechobecny. Tak, bo On widzi, słyszy, wszystko przenika, jest wszechobecny. Ale patrząc na ten werset, oni widzą tak jak w panteizmie. No Bóg jest taki rozmyty jak powietrze, jak mgła. I gdy zaczynają się modlić, to widzą taką mgłę, a ten Bóg jest gdzieś we wszechświecie tysiące lat świetlnych. I wtedy patrzą na paznokcie, modlą się, zamyślą się, odpływają swoimi myślami i sercem. Ale jeżeli my widzimy Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca, tak jak Szczepan Go widział, jeżeli widzimy osobę, jeżeli idziemy na modlitwę, mamy świadomość, że jest inna osoba, która jest przed nami, do której my mówimy, realna osoba, która nas kocha, która jest naszym przyjacielem, to nie byłoby takiej obojętności. Nie pozwalalibyśmy sobie na taką nonszalancję, jak przykładowy Amerykanin, który siada za biurkiem i kładzie nogi na to biurko i z kimś rozmawia. Byłaby bojaźń, byłaby tęsknota. Zmierzalibyśmy do takiej realności w Chrystusie. Z tym obrazem Was zostawiam, moi drodzy. Pomódlmy się. Drogi Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa w ten świąteczny czas my pragniemy uniżyć się przed Tobą. Pragniemy wyznać, że tak bardzo potrzebujemy realności Twojej. Tak bardzo potrzebujemy wylania Ducha Świętego. Ale potrzebujemy również, aby złożyć nasze ciała jako ofiary żywe, miłe Bogu. Drogi Boże, my chcemy, aby nasze życie było w równowadze. Nie chcemy być ludźmi religijnymi. Wyrzekamy się obojętności. Wyrzekamy się pozoranstwa i faryzeizmu. Nie chcemy, Panie, z powodów religijnych, nie chcemy z powodu innych ludzi chodzić do kościoła, modlić się, czytać Biblii. My pragniemy, aby to wypływało z potrzeby naszego serca, bo Ty jesteś osobą, która nas kocha, która umarła za nasze grzechy. Ty nigdy nas nie porzucisz i nie opuścisz. Ty jesteś zawsze gotów wysłuchiwać naszych modlitw. Przed Tobą możemy wylewać serce swoje i opowiadać o naszej niedoli, o przykrościach, kłopotach, a również o naszych szczęściach, radościach, sukcesach. Panie, my chcemy, abyś Ty był jeszcze bliższy naszemu sercu. Chcemy, aby Panie nas łączyła z Tobą bliska, intymna więź. Prawdziwa relacja, prawdziwa bliskość. Proszę Cię, wymaluj ten obraz przed naszymi oczyma, abyśmy mogli modląc się mówić do Ciebie: słodki Jezu, pragnę Twojej społeczności, społeczności z Tobą, Panie. Tęsknię za Tobą, Panie. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak moja dusza pragnie Ciebie. Panie, zabierz nas indywidualnie i zabierz nas jako zbór, jako Kościół na tą górę przemienienia, gdzie będziemy mogli zobaczyć Ciebie uwielbionego, gdzie będziemy mogli doświadczyć bliskości i realności Twojej. Panie, wyrzekamy się obojętności, wyrzekamy się religijności, wyrzekamy się robienia czegoś tylko z przymusu, tylko z obowiązku. Pragniemy Ciebie, żywego Chrystusa. Panie, przyjdź, dotknij tych serc. Pociągnij nas do siebie. Boże, nie chcemy być jak Sodoma, nie chcemy być jak Gomora, która żyła egoistycznym życiem, która tylko krzyczała: daj, daj, daj. Chcemy oddać się Tobie i chcemy dawać siebie innym, bo Ty powiedziałeś: ci, którzy są silni, niech biorą na siebie brzemiona słabych. Ci, którzy chcą być pierwszymi, niech usługują innym. Panie, daj nam siłę, abyśmy potrafili brać brzemiona innych. Daj nam siłę i namaszczenie, abyśmy służyli innym, abyśmy nie oczekiwali ciągle jak egoiści, aby brać, brać i brać, żeby to inni nam usługiwali, aby to inni nas zauważali, aby to inni biegali wokół nas. Wybacz nam cały ten egoizm. Wybacz, Panie, to zeświadczenie. Przyjdź, Panie, w swojej mocy i sile. Panie, błogosław całe to zgromadzenie. Błogosław każdego brata i siostrę. Błogosław każdą osobę, która tutaj dotarła. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, na jutro nie przesuwamy żadnych śniadań. Zapraszam chętnych na spotkanie od 8 do 9, na taki poranek modlitwy uwielbienia. Od 8 do 9. Niech Was Bóg błogosławi. Idźcie w pokoju, spędźcie dobry czas. Pogodę mamy śliczną. Nie siedźcie tylko przed jedzeniem, nie siedźcie przed telewizorami. Na spacer, Biblia, książka, Samarytanka, radość, Joyce Meyer. Niech Was Bóg błogosławi. Ach, miałem się jeszcze... Panie Boże, pobłogosław te finanse w imieniu Jezusa i tych ofiarnych dawców. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Mam nadzieję, że w niedługim czasie, nawet w takim stanie surowym, któreś nabożeństwo, jakiś upalny dzień zrobimy już w nowej kaplicy. Krzesełka pod pachę i pójdziemy tam. Ale musimy podium. Podium musimy wybudować i wtedy to zrobimy.